Pokój braterstwu. Ja również przywożę pozdrowienia z naszego rodzinnego zboru w Mysłowicach. Podobnie jak w zborze w Pleśnej mamy taki dobry zwyczaj, że jak zapraszają nas braterstwo z okolicznych zborów na konwencję, to większość nas jest na konwencji, ale niestety nasze zbory się starzeją, nasz zbór też już jest coraz bardziej wiekowy, doświadczony. I wiem, że nie ma wszystkich nas tutaj na sali, dlatego przesyłam dla braterstwa od pozostałych braci i bratni chrześcijańskie pozdrowienia. Kochani braterstwo, chciałbym, abyśmy w tej ostatniej godzinie wrócili jeszcze raz do fragmentu z listu do Filipian, którym bracia z Andrychowa postanowili nas dzisiaj ugościć. I czytamy w tym fragmencie od 21 takie słowa. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. I ktoś, kto jest krytyczny wobec Słowa Bożego, wobec apostoła Pawła, mógłby powiedzieć, że czytamy tutaj o pewnych dylematach, o wyznaniu człowieka, który nie wie, którą ścieżką ma postąpić, który nie wie, co jest dla niego najlepsze. Ktoś, kto nie rozumie, czym jest nowe stworzenie, to będzie miał wielki problem ze zrozumieniem właśnie tych słów. Ale na szczęście my widzimy w apostole świętym Pawle wybitnego apostoła. I nasza literatura ma wiele różnych miejsc, które nam pomagają w zrozumieniu wielu nauk Nowego Testamentu, Starego Testamentu, ale także pozwalają nam w zrozumieniu tych słów, które tutaj apostoł Paweł do nas kieruje. I ponieważ znamy tą literaturę, to nie będę ukrywał, że te myśli, którymi chcę się dzisiaj z braterstwem podzielić, to nie są moje własne myśli. A ponieważ brat Michał w naszym pierwszym wykładzie, który słuchaliśmy, zadawał pytanie, gdzie my jesteśmy, a jesteśmy na konwencji badaczy Pisma Świętego, to chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli pewne bardzo ciekawe myśli z książki zatytułowanej Nowe Stworzenie, napisanej w XIX wieku przez wybitnego pastora Russella. Jeżeli ktoś by chciał więcej informacji, więcej myśli przeczytać o tych, o czym będę dzisiaj rozmawiał z braterstwem, to polecam stronę 834, bo właśnie tamten fragment natchnął mnie do tego, abyśmy porozmawiali o tym fragmencie listu do Filipian. Gdy porównujemy różne przekłady, różne tłumaczenia polskie Biblii, zauważamy, że ten fragment jest bardzo różnie oddawany. Szczególnie werset 23 możemy zauważyć, że w różnych przekładach jest nieco inaczej oddany. W najnowszym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej werset 23 mówi tak. Albowiem jestem ściśniony od tego obojga, pragnąc być rozwiązany, a być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. I słowo być rozwiązany w innych przykładach jest oddawane jako być uwolniony, odejść lub wręcz umrzeć. Ale czy faktycznie apostoł Paweł, dokonując takiej analizy, co dla niego jest lepsze, zdecydował, że lepiej byłoby odejść? Myślę, że nie. Bo kiedy otworzymy chociażby list do Galacjan, drugi rozdział, 20 werset, to zauważamy tam słowa, które mówią o bardzo podobnych rzeczach, a jednak troszeczkę inaczej. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Zauważamy, że apostoł święty Paweł zaczyna ten fragment listu do Galacjan od słów, że jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Czyli de facto mówi, że już umarł, jest ukrzyżowany. I jest to bardzo ważne sformułowanie, bo apostoł Paweł mówi o tym, że podobnie ze wszystkimi innymi uczestnikami wysokiego powołania, z nami, braterstwo, bo my również jesteśmy uczestnikami wysokiego powołania i doceniamy tą wielką naukę, mówi, że chce prowadzić życie ofiarnicze. I tak jak ukrzyżowanie w przypadku Pana Jezusa, to nie tylko ten moment, kiedy został przybity do krzyża, ale to cały okres 3,5 roku misji. Tak samo w naszym przypadku, mówi też to apostoł Paweł w liście do Koryntian, on codziennie umiera. Szczególnie ważna wydaje się końcówka tego wersetu 20, gdzie apostoł Paweł mówi, że obecne życie jest życiem w wierze w Syna Bożego. I myślę, to, że powinniśmy mieć właśnie w nas takie przekonanie, które było również w apostole świętym Pawle. Zdaję sobie sprawę z tego, że żyjemy w coraz trudniejszych czasach. Kiedyś, być może, kiedy prześladowania chrześcijan były bardzo wyraźne, kiedy były stosy, były lwy na arenach, to być może te cierpienia były bardziej namacalne. Ale dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy te cierpienia są innego charakteru i wcale nie są łatwiejsze. Co sprawia, że przechodzimy różnego rodzaju trudne chwile, bo nasza praca zawodowa jest ciężka, bo tej pracy nie mamy, bo ciężar wychowania dzieci jest dużym ciężarem, być może nas to przerasta, być może nasze zdrowie nie jest takie, jak powinno być. Tych czynników może być bardzo wiele, ale każdy z nas, poświęcone dziecko Boże, powinno za każdym razem, kiedy przychodzą na nas te smutniejsze, trudniejsze chwile, przypominać sobie te słowa świętego Pawła. Obecne życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie na ofiarę. I na podstawie tych dwóch wersetów, wersetu z listu do Filipian i z wersetu z listu do Galacjan, możemy dojść do przekonania, i o tym czytamy właśnie w 6 tomie, że apostoł Paweł traktował i śmierć, i życie na równym poziomie, ale pociągało go coś innego. I ten temat, który chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj przypomnieli, bo to nie będą słowa nowe, chciałbym, żebyśmy sobie zatytułowali, co pociągało świętego Pawła. Aby odpowiedzieć na to pytanie, pomocne nam będzie zerknięcie do Korkonacji Stronga, gdzie znajdujemy słowo rozwiązanie, które być może nam sprawia trochę problemu. Jest ono zapisane pod numerem 360 i brzmi jako analio. Użyte jest właśnie w liście do Filipian i oznacza również poza rozwiązaniem powrócić, odejść do miejsca, gdzie się wcześniej było, lub właśnie umrzeć. I być może, a ja jestem przekonany, że na pewno, właśnie apostołowi Pawłowi chodziło o coś trzeciego. Coś, co może być dla nas odpowiedzią, bo zawarte jest również w Piśmie Świętym, ponieważ to słowo analio jest użyte w Nowym Testamencie tylko 2 razy. W liście do Filipian i we fragmencie Ewangelii Łukasza, którą chciałbym, abyśmy sobie w tej chwili przypomnieli. 12 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 35 wersetu czytamy tak. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział od 35 wersetu. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć. Kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano jego dom. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy do wszystkich? I ażeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, co pociągało świętego Pawła, myślę, że bardzo dobrze byłoby, abyśmy pokrótce zastanowili się właśnie nad tym podobieństwem, nad tymi słowami, które wypowiedział nasz Pan. Myślę, drodzy braterstwo, że podzielacie moją opinię, że w Piśmie Świętym nie ma niczego przypadkowego. Przypadki to, co może być, to w gramatyce języka polskiego na przykład. I zauważmy, że przypowieść o wiernym i roztropnym słudze, wiernym i niewiernym słudze, kończy dwie inne wypowiedzi Pana Jezusa. W tym przypadku, w Ewangelii Łukasza, czytamy o wiernym słudze zaraz po tej przypowieści o czujności, o powracającym panu z wesela. A kiedy otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, to będziemy się zastanawiać, będziemy czytać o wiernym słudze w kontekście pewnej innej przypowieści, przypowieści o drzewie figowym, o czym będziemy słuchać 13 maja w Wieliczce. I myślę, drodzy braterstwo, że jest to również bardzo ważne i bardzo ciekawe zestawienie tych dwóch miejsc Pisma Świętego. Dzisiaj, z perspektywy XXI wieku, patrząc wstecz w wydarzenia historyczne, możemy być również przekonani do tego, że to zestawienie fragmentu Pisma Świętego nie jest przypadkowe. Pan Jezus zaczyna swoją opowieść, swoje podobieństwo od prostego zdania. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone lampy. Obie czynności myślę, że są bardzo dobrze nam znane. Myślę, że nasze dzieci, które uczestniczą z nami w szkółkach, w nabożeństwach, będą mogły same w prosty sposób przypomnieć sobie pewne historie związane z przepasaniem i z lampami. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 11 werset. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjedzcie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna Pana. Druga Księga Królewska, pierwszy rozdział, 7-8 werset. On zaś zapytał ich: jak wyglądał ten mąż, który wyszedł naprzeciw was i powiedział do was te słowa? A oni odpowiedzieli mu: był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder, a on na to to Eliasz Tażbita. Ostatni fragment. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 4 do 5 wersetu. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał do misy wody i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Zobaczmy, drodzy braterstwo. Mamy trzy różne fragmenty Pisma Świętego z trzech różnych miejsc, napisane przez trzech różnych autorów. I chociaż ten cytat pokazujący opis proroka Eliasza, on być może nic nie mówi, ale kiedy przeczytamy dalszą część tej historii, to zauważymy, że ona ma pewną łączność z tym, co czytaliśmy o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Ponieważ przepasanie służyło w tamtych czasach trzem bardzo ważnym rzeczom. Tak w przypadku Eliasza i Izraelitów służyło ku temu, żeby nic nie przeszkadzało w podróżowaniu, żeby nic, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, nie pałętało się między nogami, żeby szaty nie utrudniały wędrówki. W przypadku Pana Jezusa to przepasanie miało służyć ku temu, żeby praca, którą miał do wykonania, również nie napotykała trudności. Ale jest jeszcze trzecia bardzo ważna funkcja przepasania pasem. Mianowicie, aby podczas czy to wędrówki, czy to wykonywanie jakiejś pracy nie nastąpiło obnażenie i pokazanie swojej nagości. Te trzy funkcje były bardzo ważne i myślę, że one są nadal dla nas bardzo ważne. Dlatego Pan Jezus zaczyna właśnie od tego stwierdzenia. Przepaście się pasem. I nie wystarczy posiadanie samego pasa, bo nieużywany pas, który będzie leżał gdzieś z boku, on nic nam nie pomoże. Tutaj Pan Jezus mówi wyraźnie, żebyście się przepasali. I dzisiaj z perspektywy tej przypowieści i z perspektywy czasu, w którym żyjemy, również bardzo ważne jest to, abyśmy o tym nie zapominali. Apostołowie Piotr i Paweł pomagają nam w zrozumieniu, co jest, czym jest ten pas. I kiedy sobie otworzymy list do Efezjan, 6 rozdział, 14 werset, znajdziemy takie słowa. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, która jest... 14. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Pierwszy rozdział, 13 werset. Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwymi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. W Biblii Gdańskiej, przy tłumaczeniu. I analizując tą przypowieść i patrząc na czasy, w których przyszło nam żyć, w czasach żniwa wieku Ewangelii, możemy powiedzieć, że nadal bardzo ważne jest posiadanie pasa prawdy, ale używanie go, ponieważ nic nie może utrudnić naszej wędrówki za Panem. Nic nie może spowodować, że będziemy spowalniać swój bieg. Nic nie może stać na przeszkodzie, co sprawi, że nasze uciekanie będzie w zimie lub w sabat. Druga czynność. Drugie było związane z wykonywaniem pracy i wiemy o tym, że żniwo jest wielkie, a robotników jest mało. Dlatego powinniśmy być przepasani pasem prawdy, ażeby nam nic nie wykonywało pracy żniwa, która jest jeszcze przed nami. I trzecia rzecz. Pozbycie się pasa prawdy może doprowadzić do tego, że obnażymy naszą duchową nagość. Nagość, którą nie będziemy w stanie ukryć przed braćmi, przed siostrami, przed wszystkimi tymi, którzy wspólnie z nami biegną. I kiedy przypominamy sobie słowa tej przypowieści i te słowa związane z koniecznością przepasania się pasem prawdy, mogą nam się przypomnieć inne słowa, inna przypowieść, która również mówi o pewnym przepasaniu. Ale w tamtym przypadku będziemy czytać o przepasaniu rzeczami codziennymi, obciążnikami, które właśnie obciążały pewną grupę ludzi. I chociaż tam ta przypowieść, którą, ten fragment Ewangelii Łukasza, który sobie za chwileczkę przeczytamy, jest skierowana do cielesnego Izraela i miała miejsce w czasie żniwa wieku żydowskiego, ale myślę, drodzy braterstwo, że możemy, patrząc na naszych starszych przodków, wyciągać pewne lekcje, które będą nam ułatwiać życie i dzisiaj. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział od 17 wersetu. I posłał swe sługi w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Jeszcze inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Pamiętamy, drodzy braterstwo, jak skończyła się ta historia. I myślę, że jest to bardzo podobna rzecz do tej, o której będziemy mówić. Tam adresatą tej wypowiedzi, o którą przed chwileczką przeczytaliśmy, zabrakło czujności. Nie zobaczyli bardzo ważnych rzeczy, bardzo ważnego zaproszenia, które było skierowane do nich. Prócz przepasania bioder, Pan Jezus mówi, aby lampy były zapalone. Również ten aspekt jest bardzo mocno związany właśnie z oczekiwaniem Pana prowadzącego z wesela. I również, tak jak w przypadku kwestii przepasania, tak samo w przypadku zapalenia lamp, również myślę, że każdy z nas może zacytować kilka różnych historii związanych, czy też wersetów związanych z tym tematem. Ale pamiętamy, że w czasach Pana Jezusa źródłem światła w nocy była właśnie albo świeca, albo pochodnia, lub kaganek, czy też lampa, w której spalał się olej. I ponieważ w niektórych przekładach ten fragment o przepasaniu się i zapaleniu lamp oddawany jest, że mają być zapalane świece lub pochodnie, przeczytajmy trzy wersety, które również w pewien sposób naprowadzą nas na znaczenie tej historii. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 22. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. Drugi list Piotra, 1 rozdział, werset 19. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. I ostatni fragment, często spotykany także na naszych salach, jako werset, który ozdabia ściany naszych zborów. Psalm 119, werset 105. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Na podstawie tych wersetów trzech możemy powiedzieć, że zapalone lampy są nam bardzo potrzebne do tego, aby nasz duchowy wzrok mógł wyłapać w ciemności pewne bardzo ważne szczegóły, aby dostrzec wypełniające się proroctwa. I wiąże się to, drodzy braterstwo, z koniecznością badania się pism. I myślę, drodzy braterstwo, że skoro jesteśmy tutaj na konwencji Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego, myślę, że jesteśmy wszyscy przepełnieni pewną dumą z naszych pradziadków, naszych dziadków, ojców, którzy naśladowali braci w Berei. Jesteśmy przepełnieni wdzięcznością za to, że pozostawili nam pewną spuściznę, pewien skarb, pewien duchowy dorobek, który mamy do naszej dyspozycji. I pamiętamy, drodzy braterstwo, również to, że nasz ruch bardzo często był nazywany ruchem prorockim. Dlaczego tak było? Ponieważ nasi praojcowie badali proroctwa. Starali się je zrozumieć, tłumaczyć i przekazywać wszystkim tym, którzy byli gotowi je słuchać. I dlatego tą działalność możemy przyrównać właśnie do tego pokarmu wydawanego czeladzi przez wiernego sługę na czas słuszny. Myślę, drodzy braterstwo, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że tą czeladzią wszyscy tutaj jesteśmy. To my korzystamy do dzisiaj z tych nauk, z tych praw, które przez wieki nie były zrozumiane, a my dzisiaj nimi się cieszymy. Te proroctwa były badane, bo gdyby były tylko odczytywane całe fragmenty, całe rozdziały, to przecież ten ruch nie nazwany zostałby Bible Students, czy brzmiące bardziej swojsko, bardziej po naszemu, badaczek Pisma Świętego. Po drugie, możemy być przekonani, jesteśmy o tym przekonani, że nasi praojcowie, nasi dziadkowie bardzo radowali się, bardzo żyli tymi wypełniającymi się proroctwami. Dlatego, kiedy czytamy stare wydania straży czy reprinty, przedruki, mamy możliwość zobaczenia często widoku zwierzy. Czegoś, czego dzisiaj być może nie ma i czego nam brakuje, ale w tamtym czasie bracia bardzo mocno żyli właśnie tym tematem. Porzucenie badań proroctw, które są pochodnią dla naszego duchowego wzroku, może spowodować, że nie będziemy mieć wystarczającej ilości światła, co z kolei spowoduje, że nie będziemy mogli potrafić odróżnić w ciemności pewnych detali, pewnych szczegółów, które mogą być dla nas bardzo istotne. Dlatego nasz Pan, zaczynając tą wypowiedź, mówi: przepaszcie wasze biodra i zapalcie swoje lampy. Dalej Pan Jezus mówi, po co jest to potrzebne. Jest to potrzebne po to, bo macie być w ciągłej gotowości. Macie być przygotowani na powrót Pana z wesela. I chociaż, drodzy braterstwo, w zrozumieniu proroctw czasowych, takie jakie mam na podstawie badania Pisma Świętego, mam głębokie przekonanie, że czas tej przypowieści został wypełniony. Pan powrócił z wesela, to jednak nic nie zwalnia nas z konieczności i z obowiązku zachowania czujności. Każdy wybierający się członek Kościoła, kandydat do Kościoła, powinien być stale czujny. Ale to właśnie nasi pradziadkowie, nasi praojcowie zauważyli w XIX wieku pewne szczególne wydarzenia, które sprawiły, że radośnie pobiegli do drzwi. Dlaczego mówię radośnie pobiegli do drzwi? Nie wiem, czy braterstwo wiecie, że w naszym śpiewniku w 52 miejscach, też bardzo ciekawa łączność z tym, o czym mówił brat Szymon w swoim wykładzie. W 52 miejscach w naszym śpiewniku są zwrotki, są miejsca mówiące o tym, że Pan jest już obecny. Być może też i dlatego tak często lubimy śpiewać te pieśni, chociażby pieśń numer 7. Użyłem sformułowania druga połowa XIX wieku. Dlatego, że z naszej perspektywy, z perspektywy roku 2018, z perspektywy XXI wieku, nawet gdyby ktoś miał wątpliwości co do roku 1874 jako chwili powrotu Pana z wesela, jest wiele innych wydarzeń, które są już konsekwencją tamtego wydarzenia, które sprawiają, że możemy z całą stanowczością i świadomością powiedzieć, że Pan jest obecny pośród nas. Ktoś mógłby powiedzieć, że chronologia, którą możemy śledzić w książce Nadszedł Czas, potocznie zwanej drugim tomem, ma pewne nieścisłości, pewne braki. Nie zawsze być może łączy się z historią świecką. Wiemy, że często mówiliśmy o tym, że powinniśmy dawać priorytet chronologii biblijnej nad chronologią świecką. Ale, drodzy braterstwo, żyjemy jakiś czas od tamtego momentu, kiedy został napisany drugi tom i dla naszego błogosławieństwa są bracia, którzy analizują najnowsze odkrycia archeologii, najnowsze zapisy odkrycia historyków i analizują je z zapisami Pisma Świętego, z chronologią Pisma Świętego i ku naszej uciesze, chociażby myśli, które zebrał brat Rice, mogą powiedzieć tyle, że dzisiaj z perspektywy XXI wieku nie ma żadnych wątpliwości, że świecka historia również potwierdza to, że rok 1874, 1878, lata 1911-1918 to były bardzo ważne lata, które powinny nam dać wiele do myślenia. I możemy być dumni z tego, że brat Russell zauważał te daty razem ze swoimi współpracownikami i o nich mówił. Nasi pradziadkowie byli tak bardzo przepełnieni radością z tego, co zauważyli, że zachowali się bardzo podobnie do tego, jak zachowała się Rodę. Pamiętamy, kiedy święty Piotr wrócił z więzienia i zastukał do drzwi, to Rodę usłyszała ten głos pukania, zapytała się, stwierdziła, że to jest święty Piotr i pobiegła do swoich braci powiedzieć, że Piotr wrócił, że święty Piotr wrócił. I myślę, że taką samą radość, taką samą działalność możemy zauważyć w pracy wydawniczej, w tym, co jaka praca była wykonywana w tamtym czasie. Bracia z radością pobiegli opowiadać, że Pan powrócił. I nie bez powodu, myślę, również jest to, że podtytuł naszego czasopisma, który jest wydawany od tamtej pory, ma w swojej treści zwiastun obecności Pańskiej. Naszym zadaniem pozostawania w czujności jest to, ażebyśmy nie stracili, nie zaprzepaścili tego dorobku naszych praojców. Abyśmy przez nasze niedbalstwo, przez naszą może opieszałość nie stracili bogactw i skarbów, które posiadamy. I w proroctwie Izajasza znajdujemy pewien fragment, który możemy powiedzieć, że proroczo również ostrzega, abyśmy tak postępowali, abyśmy właśnie skarbów, tej perły, o której żeśmy też słuchali, nie utracili. Proroctwo Izajasza, 30 rozdział, wersety od 6. Wypowiedź o zwierzętach południa. Przez kraj niedoli i trwogi, skąd pochodzi lwica i lew, żmija i latający smok, wiozą na grzbiecie osłów swoje bogactwa i na garbie wielbłądów swoje skarby do ludu, który jest nieużyteczny, do Egiptu, którego pomoc jest daremna i marna. Myślę, że bardzo ważne, bardzo ciekawe słowa proroka Izajasza o pewnym niebezpieczeństwie, wywożenia skarbów, bogactw do Egiptu. Uczniowie, ci, którzy byli przepasani, którzy mieli zapalone swoje lampy, mieli zadanie czekać na powrót Pana z wesela. Czy te wesele to wesele barankowe? Zdecydowanie nie. Dlatego, że ci wszyscy, którzy mają być przepasani, którzy mają mieć zapalone lampy, oni chcieliby, ich pragnieniem, ich marzeniem, ich celem powołania jest to, żeby być na tym weselu i to jeszcze w roli oblubienicy. Zatem o jakim weselu jest tutaj mowa? Z pomocą przyjdzie nam święty Jan, gdzie w Ewangelii zanotowane są pewne miejsca, które nam pomogą zrozumieć, o jakim weselu jest mowa. XIV rozdział, wersety 2-3. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja i wy byli. Rozdział 16, a werset 28. Wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do ojca. 20 rozdział, a werset 17. Rzekł Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do ojca mego i ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I kiedy przypomnimy sobie inną przypowieść naszego Pana, przypowieść o synu marnotrawnym, przypominamy sobie, że tam syn, który odszedł z domu, sprawiał bardzo wiele kłopotów, przykrości swoim postępowaniem swojemu ojcu. A pomimo to ojciec, kiedy zauważył, że syn powraca, przygotował mu dla niego wielką ucztę. Oczywiście ta przypowieść nie ma żadnego związku z tym tematem, nad którym się zastanawiamy. Ale pokazuje na to o tym, że jeżeli w tamtym przypadku mógł ojciec przygotować wielką ucztę, to tym bardziej większa radość, myślę, była w chwili, kiedy Pan Jezus dokonuje swojej misji i powraca do swojego Ojca. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej relacji, która panuje między Bogiem Ojcem a Jego jednorodzonym Synem. Ale na podstawie wersetu Pisma Świętego możemy powiedzieć, że jest coś takiego jak radość w niebie. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 7 werset. Powiadam wam, większa radość będzie w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. I myślę, drodzy braterstwo, że ten powrót z wesela to właśnie powrót po raz kolejny na ziemię. To o tym powrocie, o takim weselu, o tej radości, która była w niebie, kiedy Pan Jezus został uwielbiony po zmartwychwstaniu, gdy wstąpił do nieba, z tamtej radości, z tamtego wesela jest mowa o powrocie. I to, co jest ważne w tym momencie, o czym musimy wspomnieć, to, że ten powrót jest fizyczny, jest realny, prawdziwy. Bo kiedy czytamy zakończenie Ewangelii Mateusza, to czytamy o tym, że Pan Jezus obiecał swoim uczniom, że będzie z nimi cały czas, że ta łączność, ta więź nigdy nie zaniknie. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to, co się zadziało później w dniu Pięćdziesiątnicy, co również jest naszym błogosławieństwem, że otrzymujemy spłodzenie z Ducha Świętego, to przez cały wiek Ewangelii Pan był obecny ze swoim Kościołem poprzez Pocieszyciela. Ale miał nastąpić taki moment, taki czas, kiedy ta obecność będzie fizyczna. Kolejnym ważnym elementem tej przypowieści, tego podobieństwa jest usłyszenie pukania i otworzenie w domyśle drzwi. Chociaż Święty Łukasz nie mówi tutaj o, nie wymienia słowa drzwi, ale pamiętamy o tym, że jest jeszcze jedna bardzo podobna wypowiedź i to wypowiedź skierowana do siódmego okresu rozwoju Kościoła, do Laodycei i często mówimy właśnie, utożsamiamy się z tym siódmym okresem rozwoju Kościoła, gdzie słowa są bardzo zbieżne. Objawienie świętego Jana, 3 rozdział, 20 werset. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Pan powraca nocą. Pan z wesela powraca nocą. Robi to bardzo dyskretnie. O tym fakcie powrotu wiedzą jedynie ci domownicy, którzy czekają na powrót swego Pana. Powrót nie miał być dostrzeżony przez sąsiadów mieszkających w sąsiednich domach. Zauważmy, że ci ludzie, którzy czekali na swojego Pana w domu, oni byli, nie stali na zewnątrz. Oni byli wewnątrz domu za drzwiami. Więc to, co nam przychodzi do głowy, to nie byli oni w stanie zobaczyć zbliżającego się Pana. Oni mogli tylko stwierdzić, że Pan jest, stoi i kołacze do drzwi. Dlatego bardzo ważną rzeczą, a wręcz niezbędną, jest posiadanie bardzo dobrego słuchu. A nie ma możliwości wyćwiczenia słuchu duchowego w inny sposób, jak znowu przez Słowo Boże. Pamiętamy słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian z 10 rozdziału, a wersetu 17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe, przez Słowo Boże. Mówi Biblia Gdańska. Ten słuch nam jest potrzebny nie tylko po to, bo może ktoś powiedzieć, że skoro drzwi zostały otwarte, to już słuch jest nam niepotrzebny. Ale musimy pamiętać, że ten słuch był potrzebny nie tylko wtedy do otworzenia drzwi, ale również dzisiaj do tego, ażeby wędrować za pasterzem. Pamiętamy słowa z Ewangelii świętego Jana z 10 rozdziału, a 27 wersetu, gdzie czytamy tak. Owce mojego głosu słuchają, a ja je znam i idą za mną. Musimy nasłuchiwać tego głosu pasterza. Dlatego myślę, drodzy braterstwo, że bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy stale kontrolowali zdrowie naszego słuchu i dbali o jego higienę. Kiedy przyrównamy to do naszego życia, naszego zdrowia, to możemy zauważyć, że jeżeli nie będziemy dbać o nasz własny słuch, to z czasem różnego rodzaju zanieczyszczenia mogą spowodować, że nasz słuch, ten literalny, ulegnie przytępieniu. Jest ogromnym niebezpieczeństwem, abyśmy my, zaniedbując zdrowia słuchu duchowego i higieny o ten słuch, w pewnym momencie poprzez różnego rodzaju zanieczyszczenia nie doszli do momentu, kiedy będziemy mieć ten słuch przytępiony, kiedy będziemy coraz mniej wyraźnie słyszeć głos pasterza, ponieważ może to spowodować na początku utratę zainteresowania tym głosem, a później całkowicie może się wydawać, że ten głos jest dla nas obcy. Zastanówmy się pokrótce, czym mogą być owe drzwi. Również spróbujmy połączyć je z innymi zapisami Pisma Świętego, które pomogą nam w zrozumieniu tej myśli. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 15-16 werset. I weszło do Noego, do arki, po parze z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia, a te, co weszły jako samiec i samica, ze wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg, i zamknął Pan za nimi. Biblia Gdańska mówi wprost i mówi o drzwiach. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 22 werset. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne. 22, przepraszam. Weźcie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomarzcie nad proże i oba od drzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana. Dwa krótkie wersety, dwie krótkie historie, ale mające wspólny mianownik. Noe ze swoją rodziną musiał wierzyć Panu Bogu, że nic nie stanie się im złego w tej dziwnej budowli, którą zbudowali pod jego dyktando, i że spadnie coś takiego jak deszcz, którego nie widzieli. Pierworodni w Egipcie musieli przestrzegać zasady prawa, które mówiło o tym, że mają nie wychodzić z domu aż do wrzasku. Musieli wierzyć, że ta krew, która jest na zewnątrz, ochroni ich przed aniołem śmierci. Czy nie możemy ich nazwać, tych rodziny Noego i wszystkich pierworodnych, jako domowników wiary? Nasz Pan również mówi o sobie, że jest drzwiami. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 7 werset. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. I kiedy czytamy Cienie Przybytku, to na stronie 20 mamy pewną znowu próbę wytłumaczenia, jak należy do tego zagadnienia podejść. Do tego stanu także wchodzimy przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nie tylko otworzył dla nas bramę usprawiedliwienia przez wiarę w Jego krew, ale także otworzył drzwi, pierwszą zasłonę, do przybytku, nową drogę życia jako istoty duchowe, prowadzącą poprzez i poza wtórną zasłonę, przez ofiarowanie naszego usprawiedliwionego ciała. W ten sposób dwa pomieszczenia przybytku, świątnica święta i świątnica najświętsza, przedstawiają dwie fazy, czyli dwa etapy naszego życia, tych, którzy są spłodzeni z ducha. Tymi drzwiami tutaj czytamy, że znowu jest postać Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tymi drzwiami, o których czytamy w Ewangelii Łukasza, jest wiara w krew i w dzieło Pana Jezusa. I nie tylko w dzieło związane z pierwszą obecnością, ale myślę, jestem przekonany, że również z działalnością podczas drugiej obecności. Na początku tych rozważań, kiedy mówiliśmy o drzwiach, mówiliśmy o tym, że ci, którzy czekali na swojego Pana, powracającego z wesela, nie widzieli Go. Nie mieli możliwości zobaczenia Go wcześniej. I myślę, że jest to bardzo ważny szczegół, z którego mogą wypłynąć dwie dla nas lekcje. Po pierwsze, w okresie żniwa wieku Ewangelii, okres żniwa wieku Ewangelii nie jest okresem widzenia, ale wiary. Nie ma potrzeby w dzisiejszych czasach przeżywać cudownych manifestacji Ducha Świętego. Nie ma potrzeby widzenia pewnych rzeczy oczyma literalnymi, ponieważ potrzebna jest wiara. Druga bardzo ważna lekcja. Samo nieusłyszenie pukania i nieotworzenie drzwi nie sprawi, że Pan przestanie być obecny za drzwiami. Istnieje tylko pewne niebezpieczeństwo, które wynika ze słów, które czytaliśmy wcześniej z objawienia świętego Jana. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Możemy każdy z nas sobie indywidualnie odpowiedzieć na pytanie, czy można w tej wypowiedzi z objawienia świętego Jana dokonać pewnej analizy logicznej, że coś jest konsekwencją czegoś. Gdy wiemy już, czym są drzwi, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym może być to kołatanie. Myślę, drodzy braterstwo, że dzisiaj z perspektywy czasu, z perspektywy upływu wielu lat, możemy powiedzieć, że na to kołatanie możemy popatrzeć jakby dwutorowo, z dwóch perspektyw. Po pierwsze, to co dla nas badaczy Pisma Świętego jest najważniejsze, to liczne proroctwa mówiące o powrocie Pana naszego z wesela. Niedawno mogliśmy, wielu z nas, braci, których widzę z współstarszych zborowych, mogliśmy uczestniczyć na badaniu w Krakowie dotyczących sabatów i roku jubileuszowego. Wszyscy braterstwo mogą odsłuchać tamte myśli. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, jako badacze Pisma Świętego, że są inne fragmenty mówiące bardzo dokładnie o tym momencie. Myślę, że każdy z nas przypomina sobie w tym momencie słowa proroka Daniela, które właśnie dotyczą tego momentu. I pod koniec wizji Danielowi powiedziano: zamknij te księgi, zapieczętuj je aż do czasu końca. 12 rozdział, 4 werset. Potem w dalszej części tego rozdziału czytamy bardzo ciekawe słowa mówiące o 3,5 czasie, czyli 1260 dni, o 1290 dniach i 1335 dniach. To pierwsze proroctwo, to o 1260 dniach, jest w sumie wymieniane, myśli związane z tym proroctwem są wymieniane w 7 miejscach Pisma Świętego. W tym wspomnianym 12 rozdziale, w 7 rozdziale Księgi Daniela, w objawieniu w rozdziałach 12, 11, 12 i 13. Czy sama ta częstotliwość nawiązywania do tego proroctwa nie jest dla nas czymś zastanawiającym? Proroctwo to dzisiaj dla nas nie jest rzeczą tajemną, niejasną. Dziś doskonale wiemy, co znaczy 1260 dni. To nie tylko my, ale inne ugrupowania protestanckie zauważają, że jest to związane z panowaniem systemu papieskiego, które miało szczególną władzę, i za czasów tego panowania i Pismo Święte, jak i święci, uczestnicy niebieskiego powołania, byli bardzo źle traktowani, uciskani. Nie jest to ani czas, ani tematem naszego dzisiejszego rozważania, ażeby analizować te proroctwa czasowe. Ale zauważmy, czy te 7 miejsc Pisma Świętego, nie możemy powiedzieć, że to jest 7-krotne kołatanie do tych drzwi? Drugi aspekt, na który możemy popatrzeć, to jest związany właśnie z tą inną przypowieścią, o której już wspominaliśmy, zapisaną w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, wersety 32 i 33. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Co wynika z tej przypowieści? Mianowicie wynika to, że my mamy być wnikliwymi obserwatorami tego, co dzieje się wokół nas. I kiedy analizujemy wydarzenia polityczne, ekonomiczne, społeczne, możemy śmiało i zdecydowanie powiedzieć, że końcowe lata XIX wieku były wyjątkowo bogate. Kiedy porównamy tylko, skupimy się na rozwoju techniki i na odkryciach, które w tamtym czasie miały miejsca, możemy zauważyć, że od roku 1850 do roku 1900 było odkryć, ważnych odkryć, więcej niż w poprzednim XVII i XVIII wieku razem wziętych. I czasem, drodzy bracia, daje się słyszeć pytanie, co takiego ważnego wydarzyło się w tamtym okresie czasu? Czym on różnił się od innych w dziejach ludzkości? Ale nie możemy na tamten okres patrzeć z perspektywy naszych czasów, naszej wygody życia, naszych ułatwień, tego wszystkiego, co mamy. Nie możemy patrzeć z perspektywy tego, że brat Kamil tutaj pomaga z bratem Mariuszem Matyskiem, żebyśmy ci, którzy nie są tutaj na konwencji, mogli nas słuchać. Ale kiedy porównamy poziom praw człowieka, poziom rozwoju techniki, poziom przywilejów politycznych, ekonomicznych sprzed rewolucji przemysłowej i tego, co się wydarzyło po niej, przed obecnością pańską i od momentu jej rozpoczęcia, zauważymy, że coś naprawdę ważnego się w tamtym momencie wydarzyło. Dzisiaj, żyjąc w 2018 roku, nie możemy oczekiwać nowych wydarzeń, które będą udowadniać coś, co miało miejsce w przyszłości. Zauważmy, drodzy braterstwo, że Pan Jezus, mówiąc o tym, że mają ci ludzie oczekujący być czujni, bo nieważne, czy przyjdzie o drugiej straży, czy o trzeciej, to w tych słowach nie ma precyzyjnej godziny powrotu. Bo druga straż nocna to znowu okres czasu. Trzecia straż nocna to również trochę inny okres czasu. Ale to, co jest ważne, to, żeby być cały czas czujnym. Bo to jest naturalne, że jeżeli na coś czekamy, to najpierw nerwowo zerkamy na zegarek, czy to się wydarzy. Na przykład, kiedy się skończy ten wykład. Ale później zaczynamy powolutku tracić zainteresowanie, stracić czujność, aż wreszcie usypiamy. Natomiast zadaniem tych, którzy mieli oczekiwać na powrót Pana, była cała stała czujność. I w ten sposób dochodzimy do tego, co pociągało świętego Pawła. Pociągało wszystko to, co było związane z powrotem Pana. Bo zauważmy, z perspektywy apostoła Pawła, żyjącego na początku wieku Ewangelii, czy sam apostoł Paweł mówi, że jest to dla niego jedno i to samo. Ale kiedy przeczytamy pewne słowa prorocze dotyczące, co miało się wydarzyć, kiedy Pan powróci z wesela, zauważymy, że naprawdę chyba to było to, na co święty Paweł czekał. Proroctwo Ozeasza, 6 rozdział od 1 do 2 wersetu. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozpraszał, On nas też uleczy, zrani i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Bardzo ciekawe sformułowania, drugiego dnia wskrzesi nas do życia. Jeżeli byśmy przyjęli, że pierwszym dniem jest czas, kiedy Pan Jezus był po raz pierwszy obecny, to dwa dni, 2000 lat później ma się coś wydarzyć. Proroctwo Daniela, 12 rozdział, 12 werset. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Błogosławiony i święty, ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Kończąc, drodzy braterstwo, możemy powiedzieć, że apostoł święty Paweł wiedział, że życie ma dane od Pana Boga. Wiedział, że w drodze do Damaszku wydarzyło się coś bardzo ważnego i jakby uzyskał to życie jeszcze raz. I śledząc działalność apostoła Pawła, możemy być przekonani, że on starał się w tym życiu jak najwięcej zrobić dla Pana. Umarł apostoł Paweł, umarł dla wszystkich swoich ambicji, celów, pragnień i żył już tylko z Chrystusem w Chrystusie. Zatem to, co najbardziej pociągało świętego Pawła, to powrót Chrystusa, wynikający z tego błogosławieństwa. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Ale pragnę powrotu Chrystusa, aby być z Nim, bo to daleko lepiej. Dobry bój bojowałem, biegiem wykonał, wiarę zachował, zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda na on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Czego braterstwu życzę i sam sobie. Amen.